Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Polacy, skoncentrowani na trwającym ponad 150 lat epickim sporze o genezę Słowian, próbujący uwolnić tę problematykę spod cielska neokolonializmu niemieckiego. Zapożyczam to obrazowe określenie z bardzo ciekawego postu strony Mitologia Słowiańska na Facebooku, postu o mitologii słowiańskiej profesora Geistora. Polacy, skupieni na starożytności ziem nad Odrą i Wisłą, mało interesują się i orientują, co działo się na wschodnich kresach Słowiańszczyzny. Ogromne przestrzenie Europy Wschodniej i pozorny monolit ruskiego Mira, tam gdzie kończyły się kulturowo-polityczne wpływy Rzeczypospolitej, sprawia, że najczęściej spotykanym poglądem jest twierdzenie, że Rosjanie to właściwie są Finowie zeslawizowani w średniowieczu i to raczej późnym. Przykład Muromy i Mieszczery, dwóch nadwożańskich ludów fińskich, które rzeczywiście dotknął taki los, i to dopiero chyba w czasach Iwana Groźnego, a może nawet jeszcze później, są automatycznie przenoszone także na czasy wcześniejsze. Stąd też kresem Słowiańszczyzny miały być w starożytności granice kultury kijowskiej. I na zachodzie, i na wschodzie też. Co poza jej zasięgiem, to już Finowie, Sarmaci, Turcy, znawcy dodadzą jeszcze może i wschodnich naddnieprzańskich Bałtów. Sprawa zamknięta. Jak prawdziwie ruska jest tylko Ruś kijowska, tak prawdziwie słowiańska jest tylko kultura kijowska. Ten pogląd oczywiście spotyka się z wielkim entuzjazmem naszych rodzimych allochtonistów. A tymczasem dla wieków IV i VII archeolodzy wyodrębnili dla środkowego Powołża specyficzne zabytki, które nazwano kulturą imieńkowską. Dzieli się ona na 6 ugrupowań regionalnych. Dolnokamskie, tam gdzie dzisiejszy Tatarstan, Surskie, Mordowia i Czuwaszia, Ulianowskie, oblast ze stolicą w mieście zwanym dawniej Symbirsk. Nazwę zmieniono 100 lat temu dla uczczenia Lenina i pozostaje taką do dzisiaj, bo to przecież jego miasto rodzinne. Południowa grupa, Samarska Łuka, czyli Zakole Wołgi, północno-wschodnia Udmurtia i Romanowska, południowo-zachodnia Baszkiria. Czyli kultura imieńkowska rozciąga się na terenach, które i dziś są niesłowiańskie lub też były niesłowiańskie w nieodległej przeszłości. Od prawego brzegu Dolnej Kamy do ujścia rzeki Samary, od środkowego biegu rzeki Sury do środkowego biegu rzeki Białej. A samo imieńkowo znajduje się na terenie Tatarstanu. Plemiona imieńkowskie jako pierwsze w środkowym Powołżu, czy może Nadwołżu, przeszły na rolnictwo orne z wykorzystaniem pługów z żelaznymi radełkami. W kilku osadach kultury imieńkowskiej odkryto resztki ziaren. Analizy tych znalezisk wykazały, że ludność ta siała pszenicę, żyto, proso, owiec, jęczmień oraz groch. Zbiory dokonywano za pomocą żelaznych sierpów oraz kos stworzonego typu garbusów. Ziarno przechowywano w jamach z pichlerzach, a do jego mielenia używano ręcznych żaren. We wczesnym okresie kultury imieńkowskiej istotną rolę odgrywało rolnictwo żarowe, czyli wypalanie lasu. Stosowano niewielkie sierpy, czy też żarna, lecz żelazne radełka, o których wspominałem, nie były jeszcze za bardzo znane. Tradycje hodowlane opierały się oczywiście na chowie drobnego bydła rogatego. Znaczną rolę dostarczało też myślistwo oraz rybołówstwo, dostarczało im żywności. Ludność osad typu łbiszczańskiego, jeden z typów kultury miękowskiej, zajmowała się natomiast głównie hodowlą bydła rogatego z mniejszym udziałem koni. Narzędzia rolnicze są tam mało obecne, tylko jedno znalezisko sierpa, jak do tej pory odnotowana. I polowania nie odgrywały dla nich większej roli, o czym świadczy brak kości dzikich zwierząt w materiałach osteologicznych z tych osad. Natomiast praktykowano rybołówstwo, co potwierdzają haczyki wędkarskie na znalezisku, na stanowisku Ubiszcze. No jest to typowa ludność zajmująca się hodowlą, w związku z tym myślistwo nie jest zbytnio potrzebne. Natomiast mieszkać nad Wołgą i nie łowić ryb byłoby czymś całkowicie nierozsądnym. Badania osad kultury imieńkowskiej wykazały pozostałości domów oraz pieców dymarskich do produkcji żelaza, jak również warsztatów do wytapiania miedzi oraz brązu i produkcji ceramiki. Kowalstwo w okresie wczesnej kultury imieńkowskiej cechowało się prostotą wyrobów. Wykorzystywano piece metalurgiczne, które nie miały analogii w późniejszych znaleziskach tej kultury, a były podobne do pieców badanych na terenach kultury zarubinieckiej. Kultura imieńkowska miała znaczący wpływ na rozwój sąsiednich ludów fińsko-ugryjskich, zwłaszcza w zakresie rozpowszechniania technologii rolnictwa, hodowli zwierząt oraz rzemiosła. No właśnie, wspomniana została tutaj kultura zarubiniecka. W 1981 roku rosyjska archeolog Galina Matwiejewa wykazała pokrewieństwo kultury imieńkowskiej właśnie z kulturą zarubiniecką, a konkretnie z leśnym, poleskim wariantem tej kultury. Wczesny etap kultury imieńkowskiej został wyodrębniony przez innego archeologa Staszenkowa, który datował go na IV do V wieku. Większość tych wczesnych zabytków kultury imieńkowskiej znajduje się na Samarskiej Łuce, czyli tym zakolu, które czyni Wołga między Samarą a Saratowem, gdzie występują wyłącznie osady nieobwarowane. Natomiast badania późniejszych lat wykazały, że wczesny horyzont zabytków imieńkowskich jest również obecny na niektórych stanowiskach w regionie tzw. Posurza, czyli nad rzeką Surą, Grodzisko Morgińskie czy osada Sara. I datowany jest na okres nie późniejszy niż koniec IV i V wiek. Natomiast w V wieku zaczęto budować grodziska makłaszewskie czy staromajańskie w lasostepowym Zawołżu, czyli na tych obszarach, które były zagrożone ewentualnymi najazdami koczowników. Natomiast co ciekawe, u samych podstaw tej kultury jakby ta kultura nie obawiała się najazdów koczowniczych. Być może z tego powodu, że III, IV wiek to są czasy, kiedy Hunowie powoli przesuwają się w stronę zachodu i może już nie szukają czegoś właśnie w lasostepie. Pojawienie się we wczesnym środkowym Powołżu osad tej kultury wiąże się z migracją ludności niosącej ze sobą zabytki, jak to się ładnie nazywa, słowiano-idalne. Słowiano-idalne czy słowiano-idne, czyli podobne do słowiańskich z kręgu postzarubinieckiego i wczesnokijowskiego. No tu oczywiście kulturę kijowską uważa się dzisiaj za kulturę etnicznie słowiańską. Zabytki te zawierały również elementy, i to ciekawe, kultury przeworskiej i czerniachowskiej. Czerniachowska kultura, która powstała zastępując zarubiniecką z udziałem gotów. Natomiast przeworska, no to uwaga, uwaga, kultura doskonale nam znana z ziem polskich. W wyniku tych migracji w środkowym Powołżu powstały co najmniej trzy synchroniczne grupy zabytków, wczesnoimieńkowskie oraz typu Sidielkino-Tymiaszewo oraz typu osady Ubiszcze. Zabytki typu Sidielkino-Tymiaszewo należące do kręgu kultury kijowskiej, właśnie, podobne do tych słowiańskich, nie odegrały jednak istotnej roli w formowaniu klasycznej kultury imieńkowskiej. Oprócz elementów postzarubinieckich formującej się kulturze imieńkowskiej, widoczne są także lokalne wpływy postgorodzieckie, późnoscytyjskie i sarmackie, czyli z obszarów koczowniczych lub też lasostepu. Natomiast wbrew opinii Staszenkowa, niektórzy badacze, w tym właśnie wspomniana Matwiejewa, zaliczają do wczesnego etapu kultury imieńkowskiej także nieliczne zabytki typu osady Łubiszcze, datowane na III, początek V wieku. Obecnie są znane jedynie dwa grodziska tego typu oraz przyległe do nich osady położone w południowej części Samarskiej Łuki nad Wołgą na wysokich, skalistych cyplach na brzegach Wołgi. Dla zabytków biszczewskich charakterystyczna była tradycja budowy bardzo złożonych, skomplikowanych fortyfikacji obronnych. Budynki mieszkalne były naziemne w konstrukcji zrębowej z zagłębionymi paleniskami. Nie znaleziono cmentarzysk w pobliżu tych osad. Brak cmentarzysk jest w ogóle czymś, co charakteryzuje nam kulturę imienkowską. Być może system, zwyczaje pogrzebowe nie obejmowały chowania ludzi w ziemi. W późny okres tej kultury to od końca V wieku, początku VI wieku do pierwszej połowy wieku VII. To czas największego rozprzestrzenienia się tej kultury. Liczba znanych stanowisk przekracza wówczas 500, w tym jest około 100 grodzisk. Przypominam, do połowy VII wieku, nie dłużej, czyli do około roku 650. A ten okres zaczyna się oczywiście około roku 500. W materialnej kulturze zabytków imienkowskich z tego etapu widoczne są liczne elementy obce, niezwiązane z zachodnim kręgiem zabytków, co sprawia, że sama kultura w znacznym stopniu traci swój słowiańsko-idealny, podobny do słowiańskiego charakter. Czyli w ostatnim okresie, wtedy kiedy Słowianie mają się rozpowszechniać, rozprzestrzeniać po całym Europie Środkowej i Wschodniej, to wtedy w kulturze imienkowskiej jakby zabytki słowiańskie stają się rzadsze. Oczywiście z powodu przybywania zabytków typu wschodniego. To jest ta zasadnicza tutaj różnica tego ostatniego okresu. Archeologia wskazuje na wpływy kultury riazańsko-okrzańskiej, turbaslińskiej, kusznerienkowskiej, karajakubowskiej. Zdaję sobie sprawę, że te nazwy są bardzo egzotyczne, ale archeologię obszarów Rosji Europejskiej jest dosyć mało spopularyzowana. W Polsce są to różne kultury związane z ludnością, między innymi także i ugryjską, czyli przodkami Węgrów. Przeważa wówczas układ osadniczy o charakterze dworu. Budynki mieszkalne były reprezentowane natomiast przez półziemianki różnych typów. Jeśli chodzi o ceramikę, to wczesny ceramiczny zespół kultury mieńkowskiej w porównaniu z późniejszym charakteryzuje się częstszym występowaniem naczyń wygładzanych oraz wysokim udziałem mis, obecnością garnków z wyraźnym żebrem oraz przewagą patelni dysków bez rantów. Pozwolę sobie tutaj zacytować z prac rosyjskich badaczy taki szczegółowy opis ceramiki. Dla wielu osób jest to bowiem istotne. Zespół zabytków ceramicznych typu biszczowskiego różni się od wczesnoimienkowskich znacznie wyższym udziałem form przypominających miski i naczyń pokrytych właśnie wygładzaniem. Tych wcześniej było trochę mniej. Pomimo pewnych różnic morfologii, rosyjska badaczka Saugina uważa, że technologie wytwarzania obu zespołów ceramicznych przekonująco dowodzą znacznego pokrewieństwa ludności, która pozostawiła te zabytki. Czyli w tym przypadku między wczesną kulturą imienkowską, tą słowianoidalną, a tą późną, która staje się zdecydowanie mniej słowianoidalna, jest jednak kontynuacja ludności. I co do pochówków, nie zidentyfikowano żadnych wiarygodnych pozostałości cmentarzysk z tej kultury, ani jakichkolwiek pochówków. No i to jest dosyć dużym utrudnieniem dla rozpoznawania tej kultury, która znana jest głównie dzisiaj tutaj ze swojego osadnictwa. Przypisanie etniczne ludności kultury imienkowskiej wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji. W tak zwanych imienkowcach, bo tworzy się czasem taką nazwę dla ludu od kultury archeologicznej, jest to poręczne dla wypowiadania się, no ale bardzo nieraz złudne, jeśli chodzi o tworzenie przekonania, że kultura archeologiczna to jest etnos. Kultura archeologiczna to jest zespół zabytków, a nie etnos. No ale zostawmy to. W imienkowcach widziano Finno-Ugrów, Turków, Ugromadziarów właśnie, przodków Węgrów, którzy mieli tam z Uralu na step przedostawać się właśnie przez Wołgę w tym miejscu, Słowian, Bałtów, późnych Sarmatów, a także Gotów. No bo nie bez powodu są tam wpływy kultury czerniachowskiej i nie ma znaczenia, że kultura czerniachowska była kulturą wieloetniczną, no ale jak tam Goci w niej brali udział, i to istotny udział w jej tworzeniu, no to Goci musieli również być nad Wołgą. Kultura imienkowska wywodzi się bowiem z kultur zarubinieckiej i czerniachowskiej. Jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, genezę zabytków, które w niej się pojawiły. Natomiast miała również wpływ na pojawiające się później, po jej wygaśnięciu, kultury, kulturę wołyncewską, która jest bardzo interesująca, ponieważ jest to kultura Wiatyczów, czyli ludu lechickiego, który zamieszkiwał wówczas obszary nad rzeką Kamą, kulturę bułgarską, staromordwińską oraz burtaską. W przypadku burtaców ludności średniowiecznej, występującej jeszcze w epoce wczesno-nowożytnej, też nie mamy pojęcia, jakiej byli burtasi przynależności etnicznej. Niektórzy uważają ich za Sarmatów, Alanów, inni za ludność turecką lub też ugrofińską, Finów nadwołżańskich. W VII wieku na obszar kultury imieńkowskiej przybywają Bułgarzy. Bułgarzy, którzy uciekają, pozostawiając tereny Wielkiej Bułgarii nad Donem, Wołgą i Kubaniem, pozostawiając je Chazarom, którzy wówczas się pojawiają. Niewielki, drobny element bułgarski zostaje podporządkowany Chazarom jako ich niewolnicy, czy może wasale. Natomiast większość Bułgarów nie chce pozostać w swojej ojczyźnie, ucieka. Jedni nad Dunaj, inni w okolice Tesaloniki, inni do Italii, natomiast chyba największa grupa, największa liczba na północ, wzdłuż rzeki Wołgi, na tereny, które właśnie wcześniej należały do kultury imieńkowskiej. I wedle wersji rosyjskiego archeologa Siedowa, w wyniku tych wydarzeń wielu mieszkańców należących do kultury imieńkowskiej opuszcza swoje osady i przenosi się na południowy zachód, gdzie w znacznym stopniu przyczyniają się do powstania i rozwoju wołyncewskiej kultury archeologicznej, czyli tej kultury utożsamianej z kronikarzami, przez kronikarzy z Siewierzanami i Wiatyczami. Tutaj Siewierzanie są jak przez Nestora Księgi jako lud słowiański, a Wiatycze jako Laski, czyli lud lechicki, można powiedzieć, razem z Radymiczami. Rosyjski badacz, historyk klasztorny, opierając się na informacjach z arabskich źródeł, uważał, że Słowianie byli przedstawicielami mieszkańców kultury imieńkowskiej i że owszem, niektórzy odeszli na południowy zachód, tworząc ludy Siewierzan, Wiatyczów, natomiast niektórzy kontynuowali życie pod panowaniem bułgarskim w VIII wieku jeszcze, a może później, nawet do X wieku. O tym, że Słowianie byli obecni w Bułgarii Kamskiej, świadczyć mają różne źródła pisane. Na przykład list Józefa, króla Chazarów, do hiszpańskiego wpływowego Żyda Hasdaja ibn Szapruta z połowy X wieku zawiera wzmiankę o tym, że lud Słowijun żyje właśnie w środkowym Powołżu. I tutaj badacz Żich sugeruje, że Słowianami mogli nazywać się właśnie albo potomkowie ludności kultury mieńkowskiej, albo też nowe plemię, które przejęło tę nazwę. No to oczywiście jest rzecz całkowicie hipotetyczna, gdybanie, ale zapiska w liście Józefa Sylwijun takim gdybaniem nie jest. To twardy dowód źródłowy. W relacji Ibn Fadlana z roku 922 12 razy ten właśnie arabski poseł, podróżnik oraz postać występująca w filmie XIII Wojownik, Ibn Fadlan nazywa władcę Bułgarii nadwożańskiej Malik As-Sakaliba, czyli królem Słowian. Mimo że sam król Bułgarów, Almusz, czy Han Bułgarów, określa się jako król Bułgarów po prostu, nie jako Słowian. No więc skąd ten upór u arabskiego posła, żeby nazywać go królem Słowian? No zapewne stąd, że panuje w kraju, gdzie mieszkają Słowianie, chociaż jest Bułgarem. A Dimaszki podaje natomiast, że pielgrzymi z Bułgarii nadwołżańskiej, którzy przybyli do Bagdadu w roku 1041, stwierdzili, że ich lud to jest pewnego rodzaju połączenie Słowian i Turków. No i to oczywiście też odpowiadałoby naszym wyobrażeniom o tym, kim byli Bułgarzy nadwołżańscy. Wielu innych autorów arabskich, Ibn Asam al-Kufi, Ibn Hordadbeh, Abu Hamid al-Garnati, nazywa, wspomina rzekę zwaną Nahr as-Sakaliba, czyli rzeką Słowian. I bez wątpienia chodzi w tym przypadku o Wołgę. A jedynym miejscem, gdzie Słowianie mogli mieszkać nad Wołgą w owym czasie, no to oczywiście są tereny górnej Wołgi, czy też środkowej Wołgi. Podobnego zdania była również archeolog Matwiejewa, wspominana już tutaj, która powołując się na to, że brak archeologicznych śladów kultury mieńkowskiej z VIII do X wieku był jej zdaniem jedynie wynikiem niedostatecznego poziomu badań archeologicznych tej kultury. No dosyć to taka ciekawa opinia, ponieważ jednak znaleziono z wcześniejszego etapu aż 500 stanowisk, a po połowie VII wieku ani jednego. No więc nie wiadomo, jak bardzo trzeba byłoby przebadać archeologicznie ten teren, żeby jednak coś tam znaleźć. Także wielu badaczy, na przykład Starosti, również uważało tę kulturę imieńkowską za słowiańską i było przekonanych, że nie kończy się ona w VII wieku. No ale wydaje się jednak, że te opinie badaczy rosyjskich są często spowodowane pewnym, jak to można powiedzieć, patriotyzmem naukowym, chęcią wykazania, że Słowianie byli cały czas obecni. Bo chyba jednak w połowie VII wieku skończyła się kultura imieńkowska i obecność Słowian nad Wołgą została znacznie ograniczona. Nie zupełnie oczywiście ustała, tego nie można stwierdzić, ale ograniczona jest w sposób znaczny. Także dzisiaj, mimo wielu lat, nawet wieków dominacji moskiewskiej, na tych terenach ludność słowiańska no nie jest ludnością dominującą, nie wróciła w jakiś sposób. Na części terenu kultury mieńkowskiej mamy oczywiście później wspomnianą już tutaj kulturę wołęcewską, czy też kulturę romańsko-borszczewską, która jest bardzo ciekawa, ponieważ łączy elementy słowiańskie i tutaj, co ciekawe, te elementy słowiańskie to są ludy radymicze, wiatycze, czyli ludy lechickie oraz Słowian doński, którzy przybywają na te obszary z południa, z naddonu, z elementami lokalnymi. Czyli te lokalne w tym przypadku, no to już będą oczywiście ugrofińskie. A zatem wydaje się, że mogli w VIII wieku zacząć na te tereny przybywać nowi Słowianie. No i co ciekawe, znów podkreślam to, ale to jest twierdzenie Nestora, były to ludy lechickie, cokolwiek Nestor rozumiał pod tym pojęciem. Może zatem można powiedzieć, że kultura imieńkowska to są pierwsi Słowianie, którzy przybyli na te tereny, a po nich przybyli kolejni już nowi Słowianie. No tylko skąd taka pewność, że kultura imieńkowska to byli Słowianie? Smirnow przedstawił pogląd, według którego kultura imieńkowska ukształtowała się z udziałem właśnie ludzi zamieszkujących lewobrzeżne, leśno-stepową część Naddniepra, czyli generalnie rzecz biorąc właśnie Słowian. Natomiast zdaniem Matwiejewy na tę hipotezę trochę brak dowodów, natomiast można wykazać powiązania kultury mieńkowskiej z kręgiem pól popielnicowych, tak to jest nazwane, czyli kulturami, które my przywykliśmy kojarzyć tutaj już jako kultury, owszem, stosujące ciałopalenie, kultury zarubinieckiej przede wszystkim, jej wariantu poleskiego, aczkolwiek Matwiejewa stwierdza także, że co do narzędzi rolniczych oraz kowalskich oraz innych rzemieślniczych, to jest pełna zgodność wyposażenia właśnie rzemieślniczego, kowalskiego, narzędzi rolniczych i stolarskich kultury mieńkowskiej z kulturą przeworską. Więc nie ograniczałoby się tylko to podobieństwo do kultury zarubinieckiej. No i Matwiejewa podkreśla, że cecha obrzędów pogrzebowych, no właściwie to prawie że nieobecność tych obrzędów pogrzebowych oraz elementy ceramiki jej zdaniem wskazują na to, że była to ludność słowiańska. Tu oczywiście allochtoniści nasi zaprotestują, że przeworski to przecież nie jest kultura słowiańska, więc to ceramika może świadczyć o czymś innym. No więc w związku z tym musimy szukać wandalów nad Wołgą w okresie wędrówek ludów. Inni badacze podkreślają bardzo mocno to, że te obszary środkowego nadwoża były przez Arabów nazywane Sakaliba, czyli protestują tutaj przeciwko tezom twierdzącym, że Arabowie generalnie wszystkie ludy północy, które miały jasne, rude czy też blond włosy oraz niebieskie oczy, nazywali Sakaliba, a to jest fenotyp, który występuje także wśród ludów fińskich, czy wśród na przykład dzisiejszych Tatarów, bardzo często nadwożeński jest spotykany. I stąd Sakaliba jest określeniem typu ludzkiego, a nie grupy etnicznej. No, oczywiście, znów można by się zastanawiać, czy da się to w jakiś sposób udowodnić. Natomiast rosyjski badacz Zhig, który zresztą wszyscy badacze są rosyjscy, bo te obszary są dzisiaj w środku Rosji położone i małe zainteresowanie poza Rosjanami przyciągają innych badaczy, uznaje za ważny dowód słowiańskości zapożyczenie, które odnotowane zostało przez inne rosyjskie językoznawce na polskich z wyrazu różek, czyli żyto, zapożyczenie, które jest wyrazu słowiańskiego, które rozpowszechniło się właśnie wśród ludności lokalnej, czyli wśród ludności fińskiej, czy też permskiej tego obszaru nad Wołgą. I żyto rozpowszechniło się w Europie Środkowej i Wschodniej właśnie wraz z Słowianami, jego zdaniem. Również Zhig uważa, że slawizmy w języku węgierskim, które pojawiły się jeszcze przed migracją Węgrów do Panonii, mogą wynikać nie z jakichś krótkotrwałych kontaktów między Słowianami a Węgrami w stepach czarnomorskich, lecz bliskich interakcji kultury imieńkowskiej z kulturą kusznarenkowską, właśnie nad Wołgą. Kultura kusznarenkowska łączy się dzisiaj z przodkami Węgrów. Także inny badacz, Nasibullin, nazwisko wskazuje na Tatara, dowodzi, że przynależność nosicieli kultury mieńkowskiej do plemion prasłowiańskich jest bardzo możliwa na podstawie zapożyczeń w języku udmurckim wyrazów słowiańskich związanych z rolnictwem czy też rybołówstwem. I cała masa innych badaczy uważa mieńkowców za Słowian. Niemniej nie jest to pogląd dominujący. Archeolog Lifanow uważa te wszystkie teorie zaproponowane na podstawie badań źródeł arabskich za bardzo wątpliwe, a to, co pisze Zhig o tym, że z Węgrami mieli Słowianie się właśnie nad Wołgą jako pierwsi stykać, uważa wręcz za zupełnie fantastyczne. No oczywiście zwolennicy tych tez bronią swoich poglądów i jest jednak spór, który trwa cały czas. Pojawiają się też inne hipotezy, rzadsze niż słowiańska, ale jednak. Na przykład Halikow uważał, że językiem ludu kultury mieńkowskiej był język turecki, ale w wersji języka dzisiejszego podobnego do języka czuwaskiego, czyli do tej grupy, która jest odosobniona wśród innych języków tureckich, niemniej jednak spotykana właśnie na tym obszarze, a Czuwasja jest jedną z tych dzisiaj regionów, na terenie którego u schyłku antyku, jeśli możemy dla Eurazji nadwołżańskiej mówić w ogóle o antyku, występowała kultura imieńkowska. Hennig natomiast, niemiecki badacz, wiązał tę kulturę z ludami tureckimi. Natomiast przyjął się jednak pogląd słowiański bardziej, chociaż niektórzy próbowali widzieć w tym koczowników, ale nie tureckich, lecz irańskich. Na przykład Kazakow przypisywał tę kulturę chionitom, no i to jest rzecz zaskakująca. Chionici są wiązani czasem z Hunami, byli ludnością z Azji Środkowej. Kimś to nastąpił po Kuszanach i są raczej ludem huńskim. Inni łączyli ich z Sarmatami, Irańczykami, niektórzy z Burtasami, czyli właśnie z tą ludnością tajemniczą etnicznie, nie wiadomo czy sarmacką, czy fińską, czy turecką, czy madziarską, natomiast archeolog Stepanow po prostu uważał imieńkowców za Madziarów w tym przypadku. Czyli nie kultura kusznarenkowska, ale imieńkowska miała być madziarska. przynależności do kręgu jednak indoeuropejskiego, słowiańskiego, można dopatrywać się w prowadzonych badaniach językoznawców, którzy wskazują na różne zapożyczenia w językach, dzisiaj powiedzielibyśmy, rdzennej ludności górnego, środkowego Powołża. No dzisiaj, jeśli Słowianie tam byli wcześniej, to może niekoniecznie, czyli językach ludów fińskich, permskich, gdzie słownictwo właśnie rolnicze czy związane z rybołówstwem ma związki z słowiańszczyzną. Natomiast w 2005 roku temat ten podjął jeszcze raz rosyjski badacz języków fińskich na polskich, który na podstawie szeregu zapożyczeń w językach właśnie Finów nadwołżańskich oraz językach permskich uważa, że przedstawiciele kultury imienikowskiej byli nościelami jakiegoś izolowanego, makrobałtyckiego, czyli inaczej mówiąc bałtosłowiańskiego dialektu, który on nazwał językiem imienikowskim. Zatem wyodrębnił osobny, odrębny język. Język ten, jego zdaniem, był specyficznie bliski, ale nie identyczny z prasłowiańskim. Czas zapożyczeń datuje on najpóźniej na połowę pierwszego tysiąclecia naszej ery, epokę poprzedzającą rozpad języka prapermskiego. Dzisiaj mamy języki udmurcki czy język kołympermiacki. Jest już kilka języków, natomiast pierwotnie język permski stanowił wspólnotę, tak jak i języki słowiańskie. Natomiast zapożyczenia do niego nie są czysto słowiańskie. I tutaj na polskich podał przykład tych zapożyczeń. No przede wszystkim jest to oczywiście rudzeg, czyli żyto, po rosyjsku roż. Ten wyraz ma być jednym z wskaźników słowiańskości, ponieważ żyto ma być specyficzną słowiańską rośliną uprawną. Niemniej na polskich uważa, że jest to specyficzna roślina uprawna, ale bałtosłowiańska do pewnej całej grupy, a nie tylko do jednych ściśle etnicznych Słowian. Inne zapożyczenia to lud, czyli w permskim, czyli obszar ziemi, pole, łąka, pastwisko, polana, święty gaj, zem w udmurskim, no to wszyscy wiemy, ziemia, gor w permskim, czyli góra, gobe w permskim, czyli grzyb, nasza huba, dzodzek, czyli gęś w permskim, rób, wycinać, wyrębywać, robić nacięcia, cors, wrzeciono, prząść w permskim, kone, zwierzę futerkowe, wiewiórka, lis polarny, kot, no by powiedzielibyśmy jeszcze do tego kuna, bizini w udmurckim, biec, biegać, a także płynąć, i rut w permskim, czyli wieczór. Niektórzy badacze uważali, że Wasiliew trochę, na przykład, że na polskich trochę za bardzo doszukuje się tutaj śladów bałtosłowiańskiego, że te wyrazy mogą mieć inne etymologie po prostu słowiańskie. A dodatkowo zwraca uwagę, że na tym obszarze brakuje lokalnych toponimów i hydronimów, czyli nazw miejscowości i nazw rzecznych, które byłyby takim kluczowym wskaźnikiem obecności innego niż słowiańskie, fińskie i tureckie starożytnego języka na tym obszarze. No tylko można powiedzieć, czy taka hydronimia, czy toponimia mogła się uchować po tym, jak ludność ta uciekła przed Bułgarami. Mogło tutaj dojść do wymiany ludności, a jeśli jacyś Słowianie zostali, no to później mogli zostać po prostu przykryci przez kolejne fale migracyjne już Słowian mówiących nie parasłowiańskim, tylko słowiańskim. Koncepcja na polskicha zakłada, że w przeszłości, w epoce starożytnej, a także w wczesnym średniowieczu, obszary Europy Środkowej, a zwłaszcza Europy Wschodniej, były zaludnione przez ludność mówiącą językiem czy językami indoeuropejskimi, które można by nazwać językami bałtosłowiańskimi. Stąd wyróżnia on makrogrupę bałtycką. Uważa, że słowiańskie to tylko drobna część tej właśnie makrogrupy i rzeczywiście za tym przemawia fakt, że języki słowiańskie, takie jakie znamy je już od średniowiecza i jakie znamy je dzisiaj, są wciąż w bardzo niedużym stopniu zróżnicowane. porównując je z innymi językami indoeuropejskimi Europy, na przykład germańskimi czy celtyckimi, widać wśród Słowian duże podobieństwo językowe, co sprawia, że wspólnota wszystkich języków słowiańskich musiała być stosunkowo niedawno i też wspólnota ta nie mogła zasiedlać jakiegoś wielkiego terytorium, ponieważ wtedy jakby nie ma wspólnoty i język się w różny sposób różnicuje. Tak na przykład język celtycki był zróżnicowany już w starożytności, ponieważ Celtowie zasiedlali duże terytoria. Żeby udało się w ogóle ustalić, czy rzeczywiście istniały jakieś tutaj zakładane przez na polskich, a na podstawie zapożyczeń w językach permskich istniały jakieś języki parasłowiańskie. Niektórzy badacze uważają, że nie jest to, jest to możliwe. Trzeba by było jednak w jakiś sposób przeprowadzić badania bardzo dokładne. I tak rosyjski badacz Fiodorow uznał, że aby ustalić, jakim naprawdę językiem posługiwali się przedstawiciele kultury mieńkowskiej, trzeba byłoby jego zdaniem zbadać lewobrzeżne dialekty części górnego Naddnieprza, ponieważ tam prawdopodobnie mieli osiedlić się i mieńkowcy, kiedy uciekli przed Bułgarami, przeanalizować folklor ludów zamieszkujących Nadwąże, aby ustalić i datować wpływy tam folkloru słowiańskiego, czy jest to folklor współczesny, już powiedzmy sobie, czy nowożytny pochodzenia moskiewskiego, czy też może jednak są jeszcze jakieś tam znacznie starsze warstwy. No i oczywiście zbadać toponimy i hydronimy środkowego Nadwąża. Natomiast sam na polskich posługuje się tutaj badaniem zapożyczeń oraz pewną koncepcją, wedle której istniała ta wielka wspólnota bałtosłowiańska, gałąź języków indoeuropejskich nazywana makrobałtycką, i jego zdaniem Prasłowianie stanowili w niej odgałęzienie tylko peryferyjne. Stąd i mieńkowców uważa za kolejną tutaj odgałęzienie mikrobałtów, które byłoby paralelne do Słowian, czy też Prasłowian, i które to byłaby bliższe też im językowo i kulturowo niż innym ludom tej właśnie makrobałtyckiej wyróżnianej przez niego grupy, czyli przede wszystkim Bałtom wschodnim, Łotyszom, Litwinom i Bałtom zachodnim, czyli Prusom. Czyli w tej sytuacji, tak jak dzisiaj Bałtowie mają dwa znane oczywiście, bo Prusowie już zostali zaasymilowani przez ludność okoliczną, ale mają dwa odgałęzienia w ramach hipotetycznej wspólnoty bałtosłowiańskiej, tak Słowianie mają tylko jedno, samych siebie Słowian. Gdyby przyjąć teorię na polskich, a okazałoby się, że tych podobnych do Słowian ludów mogło być więcej, tylko że zostały one zeslawizowane. Żich, powołując się na opinię słynnego badacza Trubaczowa, uważał, że jednak że język prasłowiański był wspólnotą dialektów, że nie był jednolitym językiem. I w związku z tym uważa, że nie ma powodu, żeby wyróżniać imieńkowski jako parasłowiański język, paralelny do słowiańskiego, ale uważa, że jednak był to owszem archaiczny, ale tylko jeden z dialektów języka prasłowiańskiego, i podaje jako argument to, że ludność, która stworzyła kulturę imieńkowską, przybyła do środkowego Nadwąża z zachodu, z górnego Podniestrza, Wołynia i Podola, czyli terenów kultury zarubinieckiej. Terenów, które dzisiaj raczej jednoznacznie uważa się za słowiańskie. Oraz uważał, że ludność kultury mieńkowskiej, Żych, przybyła z terenu kultur rozwiniętych na podstawie tej właśnie ludności słowiańskiej i wymienia kultury kijowską, czerniachowską i przeworską. No tu rozumiem, że nasi polscy lotniści natychmiast zaprotestują, że to jest zupełnie bez sensu, co on mówi. Żich uważa również, że kultura iminikowska powstała w IV wieku naszej ery, co jego zdaniem poprzedzało rozpad poszczególnych dialektów języka prasłowiańskiego na języki wschodnie, zachodniosłowiańskie i południowosłowiańskie, do czego miało dojść tylko w VI i VIII wieku, a zatem byłby to jakiś taki bardzo archaiczny język słowiański. I uważa też, że nosiciele kultury iminikowskiej byli na tym swoim obszarze nad Wołgą przez kilka wieków odizolowani od innych kultur prasłowiańskich przez ludność posługującą się innymi językami, no głównie językami fińskimi, co pozwoliło im zachować w ich języku archaiczne cechy prasłowiańskiego. No to wszystko jest bardzo pięknie, tylko że my tego języka właściwie dzisiaj w ogóle nie znamy, a wyodrębniamy go tylko i wyłącznie z zapożyczeń, jakie są w językach fińskich oraz językach permskich na tym obszarze. Żich oczywiście sugeruje także słowiańskie elementy w języku węgierskim, które miały być zapożyczone właśnie od ludności iminikowskiej nad Wołgą przez Węgrów z kultury kusznarenkowskiej. No ale jak już wspominałem, to jest bardzo mocno zwalczane przez badaczy języka węgierskiego, którzy uważają, że zanim Węgrzy doszli do Kotliny Panońskiej, to ze Słowianami wchodzili w kontakt, ale nad Dnieprem, kiedy Węgrzy byli na stepie, a Słowianie wschodni, na przykład Polanie, mieszkiwali nad Dnieprem. Także to całkowicie odrzucają badacze jakieś związki słowiańsko-węgierskie, madziarskie z nad Wołgi. Mamy zatem dwie alternatywne możliwości wyjaśnienia etniczności kultury iminikowskiej na środkowym Powołżu. Powstały w wyniku ewidentnej migracji z zachodu, z terenów kultury zarubinieckiej. Już tą przeworską odpuszczę, żeby nie powodować ataku serca u allochtonistów. Stara migracja Słowian z III-IV wieku może pod naciskiem Gotów się odbyła. Jeśli wyszła z górnego Podniestrza, Wołynia i Podola, to była to migracja słowiańska. Ale są przecież poglądy, że ludność kultury iminikowskiej najbardziej zbliżona jest, jeśli chodzi o w jaki sposób kwestie swojej kultury archeologicznej, do poleskiego okręgu kultury zarubinieckiej. Polesie natomiast jest terenem pogranicznym pomiędzy tym, co tradycyjnie nazywa się kulturą ludności słowiańskiej, kulturą ludności bałtyckiej. W związku z tym z Polesia mogła wyjść właśnie ludność parasłowiańska, mówiąca innym językiem niż ludność słowiańska z Naddniestrza, Wołynia czy też Podola. Tu trzeba pamiętać o kilku czynnikach, a mianowicie koncepcja ludów bałtyckich zrodziła się dopiero w XIX wieku. Wcześniej zauważano odrębność tych ludów od Słowian, odrębność Prusów, Litwinów i Łotyszy, ale niekiedy w celach klasyfikacji ludów Europy łączono właśnie Prusów, Litwinów i Łotyszy ze Słowianami. Dzisiaj dominuje tendencja, żeby widzieć w starożytności tereny Europy Środkowej i Wschodniej jako zamieszkały przez wielki etnos bałtycki, do którego był doklejony drobny, malutki etnos słowiański. Ponieważ to jest taki paradoks wtedy, jeśli taką koncepcję założymy, bo w przyszłości się odwróci. W przyszłości to Słowianie staną się wielkim ludem, a Bałtowie staną się, no właściwie dzisiaj tylko dwoma reliktowymi językami, czy trzema, jeśli uznamy, że ładgalski jest odmienny od łotewskiego. O wiele bardziej realna jest jedna koncepcja, której wspomina na polskich, a mianowicie, że w starożytności istniał w Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat języków indoeuropejskich bardziej pokrewnych do siebie nawzajem niż do innych języków indoeuropejskich. Czyli bardziej pokrewne były sobie samym niż językom germańskim, celtyckim, italskim czy iliryjskim. Czyli generalnie rzecz biorąc ludność, można powiedzieć, która tutaj została w tej północnej, leśnej kolebce ludów indoeuropejskich i nie wyemigrowała na zachód ani też na wschód jak Indoirańczycy. Tych języków indoeuropejskich nie można jednak nazywać słowiańskimi, gdyż współczesny słowiański jest językiem bardzo jednorodnym i musiał być używany na niedużym terenie i został relatywnie dość szybko zaprowadzony wśród ludów Europy w wyniku wędrówek Słowian, które odbyły się w końcu epoki antycznej. No, oczywiście przynajmniej w okresie rozprzestrzeniania się kultury praskiej. Nie można też tego etnosu nazwać bałtyckim, gdyż ludy bałtyckie są dzisiaj znane jako zróżnicowane, ale poświadczone tylko nad morzem. I to dzisiaj to sięga oczywiście także epoki wczesnego średniowiecza, kiedy też byli tam i Prusowie, i ludy litewskie, i łotewskie, zawsze trzymali się blisko morza. Natomiast jedna jedyna goleń, czy Goliat, naddnieprzańska, to nie jest powód, żeby doprowadzać do bałtyzacji całego interioru Europy Wschodniej. Interioru, który był indoeuropejski, a nie był fiński, no czy też oczywiście nie był sarmacki. Sarmaci oczywiście są indoeuropejscy, ale jako koczownicy trochę gdzie indziej się ich lokuje. Kto zatem zamieszkiwał te ziemie Europy Środkowej Wschodniej? No, możemy powiedzieć tak, parasłowianie i parabałtowie. Ludzie mówiący językami podobnymi do istniejących dziś grup, ale już wymarłymi. No i oczywiście zamieszkiwali także Słowianie, czy prasłowianie i prabałtowie. To jest bardzo istotne. Jedna literka tylko różni para od pra. Prasłowianie to są ci, którzy są bezpośrednimi przodkami dzisiejszych Słowian językowo. No a parasłowianie to są ludzie, którzy już w starożytności mówili troszkę innymi językami, podobnie jak i parabałtowie mówili też troszkę innymi językami niż te, jakie znamy dziś litewski, łotewski czy ze średniowiecza pruski. Bo tak na przykład hydronimia bałtycka sięgać miała w Polsce aż do Wisły, a nawet całe Pomorze się wiąże z Bałtami. No ale czy to znaczy, że tu mieszkali kiedyś przodkowie Litwinów czy Łotyszów, czy nawet Prusów? Kultura przeworska nie jest zorientowana tylko na zachód, w stronę kręgu lateńskiego, ale ma też silne więzi ze wschodem. Ale czy to znaczy, że tu mieszkali ci sami Słowianie, którzy w epoce huńskiej przynieśli ze sobą te brzydkie garnki, system budowania półziemianek i wspólny język zrozumiały dla ludów połowy Europy? No, wydaje się jednak, że kultura przeworska była znacząco odmienna od tych Słowian, którzy wędrowali sobie po Europie w epoce huńskiej. Migracji zatem mogło być więcej. Ludów pokrewnych, ale nie identycznych, mogło być więcej. Stąd też założenie, że istniał odrębny parasłowiański język imieńkowski, który w sprzyjających okolicznościach, kiedy nastąpił odpływ koczowników na zachód, czyli Hunowie ruszyli do Panonii, mógł się rozprzestrzenić z ludnością na terenach, które później w okolicznościach już niesprzyjających, czyli Bułgarzy opuszczają wielki step pod naciskiem Chazarów i szukają schronienia w lasostepie nad Wołgą, w tych okolicznościach niesprzyjających ludność ta z tego obszaru mogła zaniknąć lub też zostać zdominowana przez właśnie Bułgarów. Także migracje mogły być takie, że Słowianie w epoce już później ruskiej kolejny raz zasiedlali te ziemie, które były wcześniej zasiedlone już w czasach III-IV wieku naszej ery. W związku z tym nie jest całkiem wykluczoną rzeczą i nawet wręcz bardzo prawdopodobną, że nie było jednego tutaj etnosu, który można byłoby uznać w sposób dominujący, zamieszkiwał całe obszary Europy Środkowej i Wschodniej, którym przywykliśmy nazywać słowiańskim, lub też po to, żeby rolę Słowian w jakiś sposób pomniejszyć, przywykliśmy nazywać bałtyckim, lecz że była tutaj wspólna, wielka makrogrupa różnych języków, które dzisiaj są zdominowane przez język słowiański, ale to już powody tej dominacji, szukać ich należy raczej w średniowieczu niż w epoce wczesnośredniowiecznej, czy nawet jeszcze epoce starożytnej. Dlatego też kultura imieńkowska jest faktem dotyczącym zabytków archeologicznych, natomiast język imieńkowski jest pewną hipotezą. Hipotezą wskazania, że język słowiański jest językiem, owszem, o starożytnej genezie, ale wcale nie musiał być jedynym językiem używanym w czasach starożytnych, wczesnośredniowiecznych na tych terenach, że mógł mieć swoich bardzo bliskich krewnych, krewnych, których dzisiaj się nie spodziewamy, o których zapomnieliśmy, krewnych znacznie bliższych niż języki bałtyckie, bliższych z tego powodu, że mieszkali ci oni bliżej Słowian w ramach jednej wielkiej makrogrupy indoeuropejskich ludów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest taka hipoteza i koncepcja języków para, języków podobnych do obecnie istniejących, ale wymarłych, nie jest koncepcją tylko związaną ze Słowiańszczyzną. Jest to koncepcja, która tłumaczy nam zróżnicowanie języków mongolskich w przeszłości, w starożytności, w średniowieczu oraz jednolitość języka mongolskiego w epoce dzisiejszej, ponieważ wszystkie dzisiejsze języki mongolskie wywodzą się z języka mongolskiego, który mówiono w czasach Czyngischana w XIII-XIV wieku. Niemniej jednak wcześniej na stepie używano różnych języków paramongolskich, taki jak język Siembej, jak język Żołżan, jak język w końcu Kitanów, wielkiego narodu, który stworzył państwo na terenie północnych Chin i dał tym Chinom też swoją nazwę jako Kitaj. Podobne zjawisko może było występować także u wielu, wielu innych językach, także nie potrzebujemy dzisiaj szukać na terenie Europy Środkowej i Wschodniej jakichś bardzo egzotycznych, całkowicie wymarłych i niewyobrażalnych wręcz grup ludzkich, ale możemy szukać po prostu bliskich, krewnych Słowian czy też Bałtów, którzy z jakiegoś powodu swój język zasymilowali do ogólnego, powszechnego języka słowiańskiego, a w przypadku Bałtów zatrzymali, zachowali wbrew dominującym językom słowiańskim. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.